Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radio Maria i zapraszam do wysłuchania i do bycia uczestnikiem programu Szukając Słowa Bożego. Na naszej antenie witam serdecznie księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, moderatora dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zachęcam do pochylenia się nad Słowem Bożym, które towarzyszyć nam będzie w najbliższą niedzielę. Zachęcam do rozważania i wspólnej audycji.
Na samym początku prośmy Ducha Świętego, aby nas otworzył na to wszystko, na swoje słowo, na to wszystko, co będzie rozważane w dzisiejszej audycji.
Przed nami, drodzy słuchacze, 22 niedziela zwykła w ciągu roku w cyklu C, a więc Ewangelia na ten czas, którą rozważamy już od dłuższego czasu, to Ewangelia świętego Łukasza. Dzisiaj w piątkowe popołudnie, właściwie w przeddzień spotkania z Bożym Słowem na 22 niedzielę zwykłą, Kościół proponuje nam lekturę właśnie fragmentu Ewangelii świętego Łukasza, a dokładnie zobaczymy fragment pobytu, czy opis pobytu Pana Jezusa na uczcie u faryzeusza, jak również dwa czytania, które wyjęte są raz z księgi Syracydesa, drugie natomiast z Nowego Testamentu, z listu do Hebrajczyków. Gwoli wprowadzenia możemy powiedzieć, że wszystkie one koncentrują się na temacie pokory, uniżenia, służby. Często patrzymy na Chrystusa, odwiedzając Go na modlitwie czy na Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej, jako naszego Pana, Mesjasza, Boga i Mistrza, wielkie tytuły i wielka moc przemawia z każdego z nich, ale też nie zrozumiemy nigdy Chrystusa, nie zrozumiemy naszej postawy chrześcijańskiej, jeżeli nie włączymy do tej tajemnicy Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, tajemnicy sługi Bożego. Tę tajemnicę zapowiadali prorocy, zwłaszcza Izajasz, i już w tym tytule widać, jak bardzo ten, który jest Panem wszystkiego, jest naszym Stworzycielem, jest Słowem, od którego wszystko bierze początek, jest jednocześnie uniżonym sługą, który właśnie podkreśli na ostatniej wieczerzy uczniom, że nie przyszedł po to, aby być obsługiwanym, żeby mu wiele darować, składać wielkie dary, ale po to, żeby służyć. Wyrazi to scena umycia nóg uczniom. Niezrozumiała, często tajemnicza, zaskakująca, a właśnie dzisiaj wpisująca się w temat czytań, które będą nam towarzyszyć w najbliższą niedzielę. Więc zachęcam, abyśmy się nad tym słowem głęboko pochylili, bo bez postawy pokornej, postawy służebnej w Kościele też niewiele mamy wspólnego z naszym Mistrzem i nie jesteśmy ciągle jeszcze na właściwej drodze do zbawienia.
Czytanie z księgi Sracydesa. Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieści, a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.
Drodzy słuchacze, pochylamy się dzisiaj nad księgą Syracydesa, czy też mądrości Syracha, w zależności od tego, czy korzystamy z tradycji greckiej, czy tradycji hebrajskiej. Księga, która jest w Biblii ukoronowaniem ludzkiej mądrości, można też powiedzieć, tego wszystkiego, co człowiek może rozumem objąć, pojąć i ująć ludzkim słowem o Bogu, o tej mądrości, która jest mądrością wcieloną, mądrością zawsze żywą, mądrością, która, jak mędrcy Izraela powiedzą, stwarzała świat, była przed początkiem wszystkiego. Można sobie wyobrazić plastycznie ten człowiek, który pisał nam te wspaniałe dzisiejsze słowa, też o pokorze właśnie, o pouczenie, bo ono często w tych księgach mądrościowych jest właśnie skierowane jakby od ojca do syna, kogoś, kto zaczyna albo jest na ścieżce życia początkującym, który potrzebuje ciągle wskazówek. Jest to takie plastyczne wyobrażenie, można sobie to właśnie w ten sposób przedstawić, czas pewnej stabilizacji, czas pewnego spokojnego poznawania tajników życia. I co nam mówi ten wielki człowiek? Otóż on, który posiadł wiele mądrości, mówi: to wszystko ważne, ale ponad mądrość stawia dzisiaj właśnie pokorne, skromne, pewne takie bardzo łagodne, byśmy powiedzieli, postępowanie. W nim należy szukać jakby zwieńczenia ludzkiego postępowania, ludzkiej mądrości. Z tego człowiek najbardziej korzysta. Wiemy też, że często właśnie to, co człowiek zdoła poznać, wielu na tej ścieżce pobłądziło i przed tym dziś przestrzega nas autor Księgi Syracha. Nadmiar wiedzy, albo nigdy może, nie można powiedzieć o nadmiarze wiedzy, ale jej wielość, jej szerokość, wielkość, którą możemy pojąć, poznać, przyjąć naszym umysłem, często wprowadza człowieka na niewłaściwe ścieżki, na manowce. Człowiek zaczyna przez to zastępować jakby tego, który jest stwórcą, który jest Bogiem, który daje wszelką mądrość, zdolności człowieka umysłowe, poznawcze, uczuciowe, które sprawiają, że człowiek staje się coraz bardziej panem stworzenia tutaj na ziemi, ma możliwość definiowania tej rzeczywistości, nazywania jej, przekształcania. Jest to bardzo niebezpieczna droga i na niej właśnie od czasu do czasu trzeba usłyszeć to bardzo skromne, dzisiaj krótkie, ale bardzo piękne pouczenie, że ciągle trzeba w tym poznawaniu mądrości zadbać o umiar, o skromność, o pokorę. I właśnie wtedy, kiedy człowiek może staje przed Bogiem, zwłaszcza na modlitwie, na Eucharystii, uczynimy to wielu z nas w niedzielę, warto sobie właśnie zadać to pytanie, jak ja korzystam z tych wielu talentów, dobroci, właśnie wiedzy, którą przyswajam dzisiaj w bardzo taki szybki sposób, ogrom wiedzy, ogrom wiadomości, czy czynię to nadal właśnie z pokorą. Tu ciągle odzywa się też pouczenie Chrystusa, który mówi nam, że w tej postawie powinniśmy reprezentować, tak jak to i dzisiaj Syrach podpowiada, postawę dziecka. Dziecka, które ufa Ojcu. Jak nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Dziecko to jest właśnie ten, kto z zaufaniem, kto z taką właśnie pokorą do starszego, do bardziej doświadczonego, do mocniejszego staje przed rodzicem, bo wie, że sam sobie nie poradzi, że wszystkich tajników życia nie zna, że kieruje się często strachem, często właśnie jakąś taką bezradnością. Bóg nie chce, byśmy byli bezradni czy zastraszeni przed Nim, ale byśmy widzieli dystans, że to, co mamy, to, co nas otacza, pochodzi od Niego. I wszelki dar mądrości, poznania, przekształcania tego świata jest też Jego wielkim darem, Jego wielką łaską i nigdy nam tej postawy nie wolno zmienić. Jeśli ją zmienimy, to wiemy, że zaczyna się ingerencja w życie, zaczynamy zmieniać porządki, a prawo ludzkie często staje nad prawem Bożym. I wtedy człowiek gubi się na swoich drogach, a innym przysparza nieszczęść.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa.
Przed nami fragment z listu do Hebrajczyków, pisma trudnego w swoim przekładzie, przekazie, z wieloma wspaniałymi obrazami, pewien, można powiedzieć, zawarty w nim traktat o kapłaństwie. Dzisiaj na pierwszy rzut oka, pierwsze skojarzenia nasze biegną ku prawu Bożemu, ku dziesięciorgu przykazań, ku dekalogowi, bo o nim przecież tu słyszymy wyraźnie na ten moment objawienia Bożego prawa. Dzisiaj autor zwraca naszą uwagę z Księgi Wyjścia, rozdziału od 19 do 24, kiedy mamy ten wspaniały opis właśnie, że podczas teofanii niezwykłej Bóg dał człowiekowi niezbywalne swoje prawo w postaci 10 słów, które i dzisiaj także mają swój piękny wymiar. Ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to czytanie również pod kątem owej pokory, o której dzisiaj tak wiele będziemy mówić, która jest takim tematem przewodnim, właśnie tego sługi Jahwe, który przyszedł do nas jako Syn Boży, jako Mesjasz i o tą pokorę prosi. Dzisiaj też autor listu do Hebrajczyków o tym wspomina, do niego przystępujemy. Gdzie też on mówi o pewnym przemijaniu, pewnej nowości. Stare prawo zostaje zastąpione czymś nowym. I właśnie ma taki pokorny wymiar. Nowe prawo nie zostało objawione pod postacią jakichś strasznych katastrof naturalnych, wielkich znaków, jak tu dzisiaj autor wspomina, ognia, trąby, jakichś burz, innych kataklizmów, które towarzyszyły teofanii na Synaju, ale właśnie w sposób bardzo skromny, często niepozorny, służebny, ale niemniej jest to właśnie to jedyne ostateczne objawienie Bożego prawa, które nas obowiązuje, a jego przekazicielem jest właśnie sam Chrystus Pan. I w tej bardzo niepozornej powłoce ludzkiej to wszystko objawił poprzez swoje nauczanie, poprzez swoje dzieło, tak dalece, że za to dzieło umarł. Też w takiej bardzo pokornej, poniżonej postaci. Więc łączy ze sobą to, co Boże i to, co ludzkie i jest jednocześnie już teraz tym wszystkim, na co czekamy. Często też słyszymy, zwłaszcza w Apokalipsie potem świętego Jana, że w Chrystusie ta góra Syjon, o której tutaj dzisiaj mówi autor listu do Hebrajczyków, jest też obecna. On jest właśnie tą górą, na której zostaje dane prawo, jest tym jakby żywym miastem, jest po prostu głową Kościoła. Jemu ufamy, za nim podążamy, ale właśnie w bardzo takiej pokornej formie. To czytanie też bardzo pięknie jakby nawiązuje do takiego też momentu, kiedy Bóg właśnie przemawia, idzie z tym swoim prawem, ze swoimi zasadami, ze swoim słowem do człowieka i przypomina nam ten obraz właśnie tych kataklizmów, tych znaków. Takie piękne wydarzenie, w którym właśnie człowiek, często na nie patrząc, na te znaki, rozmija się z samym Bogiem. To jest moment, kiedy Bóg spotyka Eliasza na Chorebie. Eliasza, który właśnie tam się schował, przed Bogiem uciekł, ma kryzys swojego powołania i tam też, zanim się znów z Bogiem spotka, zanim Bóg go na nowo podniesie, to prawo swoje da, to Boże Słowo, które nie przemija, to najpierw jest tam i burza, i ogień, i jakieś trzęsienie ziemi, które wszystko przewraca, ale Bóg w tym wcale nie był obecny. Bóg jest obecny w cichym powiewie, byśmy powiedzieli w takim subtelnym powiewie. Niektórzy nawet tłumaczą w głosie, w takim wołaniu ciszy. W tym Boga szukajmy. I po to też pójdziemy do świątyni. Właśnie nie po to, żeby tam usłyszeć grzmoty, żeby nas coś przeraziło, powaliło, ale skromne, ciche pouczenie Boga do nas dotrze. Nawet to właśnie z listu do Hebrajczyków i to z Ewangelii i ta tajemnica tego bardzo uniżonego Boga, często pod tymi skromnymi postaciami chleba i wina, ma znowu do nas przemówić. I ona przede wszystkim zachęci znowu właśnie do tego pokornego obcowania i z Bogiem, i z człowiekiem.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od siebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca. i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się w kilku odsłonach pochylili nad tekstem usłyszanej przed chwilą ustami ojca Marcina, Ewangelii, która nam towarzyszy dzisiaj i w najbliższą niedzielę. Fragment piękny, taki plastyczny. Myślę, że też warto by uruchomić troszkę wyobraźni. Popatrzmy tutaj, Jezus przychodzi dzisiaj do faryzeusza jako ktoś już znany, ktoś bardzo popularny w tym czasie. Człowiek, który wprowadza wiele zamieszania, przynosi pewną nowość, jest pewną sensacją i tajemnicą. I na pewno było tak, że zresztą nie jest to pierwsza i jedyna uczta, na którą Jezus jest zaproszony i nas troszkę może dziwi, że przez swoich oponentów, bo myślę, prześcigano się w takim i zapraszaniu, i dyskutowaniu o Jezusie. I myślę też, że między sobą faryzeusze wymieniali takie spostrzeżenia, że oto już właśnie u mnie już był i już wiem, kto to jest i ze mną rozmawiał, a u tych jeszcze nie był. To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, taka postać Chrystus wtedy mediów, która jest chętnie dla pewnej sensacji zapraszana. I zauważmy, Jezus bardzo dzisiaj też roztropnie tej opinii publicznej tamtego czasu przedstawia swoją osobę i swoje przesłanie. I jest to bardzo takie głębokie słowo i słowo, które nie jest łatwe, a często też rani, po to, żeby później uleczyć, po to, żeby później pewne rzeczy zmienić na zawsze i odpowiednimi regułami się posługiwać. Bo Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza to jest w ogóle, można powiedzieć, wędrowiec i często jest w różnych środowiskach gościem. Oczywiście taką sytuację, taką bardzo prozaiczną, też łatwo sobie wyobrazić, ale ona musi nieść głębokie przesłanie, bo my też jesteśmy często i wędrowcami, i gośćmi, ale w tym wszystkim kryje się tajemnica Chrystusa. On specjalnie wybiera taką postawę, żeby w różnych środowiskach przede wszystkim głosić swoje przesłanie, Ewangelię, dobrą nowinę, na którą składa się dzisiaj właśnie postawa wobec słabych, wobec odrzuconych, bo o nich Jezus mówi i to tych chce też włączyć z powrotem do społeczeństwa. Nikt normalnie przy zdrowych zmysłach nie zapraszał takich ludzi na uczty do siebie, a Jezus właśnie o takich dzisiaj mówi, takich dostrzec zaleca. Zauważmy, że ta dzisiejsza Ewangelia w jakiś sposób też już jest zapowiedzią ostatniej uczty, na której Jezus jakby zsumuje, poda ostatecznie swoje reguły uczniom i u Ewangelii świętego Łukasza, co dzisiaj też jest w tym fragmencie Ewangelii, który słyszeliśmy, jest taka jedna z najważniejszych reguł Jezusa, o której ja już w zasadzie powiedziałem też na początku dzisiejszych rozważań, a nawiązywałem do Ewangelii świętego Jana, ale u Łukasza, kiedy Jezus kończy swoją właściwie podróż, właśnie tę drogę, to bycie gościem i tym wędrowcem, mówi do uczniów bardzo krótkie, dosadne, mocne zdanie. Ja jestem między wami, można nawet powiedzieć w środku was, dokładnie, jak ten, kto służy. Nikt inny. nie jako wasz tu pan, mistrz, oczywiście to wszystko się zgadza, ale przede wszystkim zapamiętajcie, chcę powiedzieć Jezus na koniec, że jestem między wami, jak ten, kto służy. No właśnie tutaj przedłużając do Ewangelii, idąc świętego Jana, kiedy Jezus umył nogi, to też właściwie to powiedział swoim gestem. Ja jestem tym, który służy i dodał wtedy, pamiętamy, i po to wam to uczyniłem, żebyście też nawzajem sobie umywali nogi, czyli służyli. Jak nie ma tej postawy służby, na której dzisiaj Jezus też w Ewangelii w tym fragmencie uczty u faryzeusza podkreśla, no to nie ma Kościoła, to nie ma apostolatu, to nie można być uczniem Chrystusa tak naprawdę. Dlatego też to jest jakby pierwsze przesłanie tej niedzieli, tej Ewangelii, o której też już powiedzieliśmy w kontekście czytania z księgi Syracha. Trzeba się otworzyć na tę służbę, na tę pokorę. My stajemy przed Bogiem właśnie też po to, aby tę postawę przyjąć. Dzisiaj świat podpowiada co innego. Nie masz służyć, masz się przepychać, masz zdobywać, masz być wyżej, masz deptać, po głowach innych chodzić. Właściwie im wyżej, tym lepiej. Mocniej się rozepniesz łokciami, tym jesteś ważniejszy. No więc dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że to jest całkowite zaprzeczenie, jeśli taką postawę przyjmiemy, tego, co Jezus przynosi ze sobą. Ja jestem wśród was, w was, jak ten, kto służy. Jak jesteś mój, jak jestem w tobie, to też musisz służyć. Chciałbym też, żebyśmy zwrócili uwagę na sam symbol uczty, który bardzo często pojawia się w Ewangeliach, nie tylko u Łukasza, ale w różnych fragmentach Ewangelii, czy to u Mateusza, też u świętego Jana, jak wiemy, wspaniały fragment, kiedy właściwie Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność i pierwszy cud, który czyni w Kanie Galilejskiej, to też uczta weselna. Jezus zatem jest człowiekiem i Bogiem, który wykorzystuje codzienne sytuacje życia. Tak jak my żyjemy, tak żyje On między nami, jest z nami. Był wtedy, kiedy był z uczniami i towarzyszył ludziom w ich różnych troskach i radościach. Uczta temu służyła. I nam też chce właśnie w takich momentach służyć właśnie sobą, swoim pouczeniem. I dlatego to, co najważniejsze właśnie, wiemy to od dawna, zawarł Pan Jezus na uczcie. Inaczej, nie uczestnicząc w ucztach, które Chrystus przygotowuje, które dla nas zastawia niejako, na których na nas czeka, sam doświadczając wcześniej właśnie różnych takich sytuacji między ludźmi, wie, że nie da rady, nie może przekazać nam tego, co jest najważniejsze. I dlatego też te wszystkie obrazy różnych właśnie spotkań na uczcie, czy to właśnie dzisiaj u faryzeusza, czy w Kanie Galilejskiej, ale zobaczmy też i w przypowieściach, bo bardzo często i tam uczta jest jakby kontekstem spotkania różnych osób z Jezusem, a choćby też czytana właśnie w tym tygodniu obecnym, właściwie to dzisiaj dokładnie, jeśli jesteśmy w kościele, jest fragment o pannach roztropnych i tych nierozsądnych, tych głupich czasami nazywanych, one też śpieszyły na ucztę z oblubieńcem, no i pewne rzeczy się u niektórych nie dokonały, bo nie doszły na tę ucztę, no i wtedy to, co najważniejsze, jakby rozminęło się, minęło w ich życiu, nie doświadczyły tego. Uczta jest niezwykle, niezwykle ważna. Czasami jest też bardzo takim wrogim kontekstem dla Jezusa i dla innych. Wiemy, że Pan Jezus kiedyś powiedział, że jest bardzo trudno zaspokoić pragnienia tamtych słuchaczy, do których trafił akurat tamtego środowiska, w którym żył, bo jedni mówili właśnie widząc Jana Chrzciciela, że człowiek, który przychodzi od Boga, to właśnie ten, który powinien unikać uczt, powinien unikać tego, by pić i jeść. No i wtedy Jezus mówi, no i taki też wam nie dogodził, bo mówiliście, że zbyt długo opętał. Jak ja jem i piję, idę na uczty, to wy mówicie, że jestem żarłokiem i pijakiem. Widzicie, że ten kontekst, widzimy, jest bardzo taki też niebezpieczny. Ale Chrystus chce dziś powiedzieć, jak się nie spotkamy na uczcie i nie będziemy z tego korzystać, co jest jego darem największym, właśnie uczta eucharystyczna, no to wielu rzeczy Jezus nam powiedzieć po prostu nie może. I ta uczta musi się po prostu odbywać w naszym życiu. Wiemy, jaki to opór często sprawia, jak trudno nam się nieraz na te uczty wybrać, jak często przez ludzi dzisiaj ten wspaniały dar Eucharystii, bo to jest naprawdę coś pięknego, piękna Eucharystia, na której się modlimy, jesteśmy razem, korzystamy, na której czujemy się jak w domu, bezpiecznie, u tego najwspanialszego gospodarza, jak często ten dar jest lekceważony. Tutaj myślę z ojcem Marcinem, my mamy podobne doświadczenia, ale myślę, że też i w konfesjonałach każdy z kapłanów właściwie najbardziej doświadcza przy spowiedzi tego, że tym najpowszedniejszym grzechem naszym to jest właśnie to, że zaniedbujemy niedzielną Eucharystię. I jakby ten apel właśnie dzisiaj płynie z tej Ewangelii. Korzystajmy z tej uczty, bo Chrystus ją zawsze i do końca świata będzie zostawiał. To jest ta mądrość właśnie, która na przygotowywała z najwspanialszych win, najwspanialszego mięsa i tam czeka na nas. No po prostu tam jest najwspanialsze słowo pouczenia, słowo życia, bez którego żyć się nie da. To jest właśnie to korygowanie naszej postawy, pokazywanie, jaką drogą trzeba podążać, żeby dojść do nieba. Nas często może przeraża to, że ja właśnie staję na tej Eucharystii, muszę tam nieraz zgiąć kolana, uznać, że Bóg jest moim Panem. Nie bójmy się tego. Przychodźmy i z tego daru korzystajmy. Inaczej Chrystus do nas nie może trafić, nie może przemówić. Tylko przez tą ucztę stołu słowa i stołu Eucharystii. Warto podkreślić w dzisiejszej Ewangelii jeszcze jeden moment. Mianowicie w kontekst uczty, na którą dzisiaj zaprasza nas Chrystus, to pouczenie, które płynie właśnie wypowiedziane na uczcie u faryzeusza, dotyka naszej hierarchii ludzkiej, hierarchii, którą się często posługujemy w życiu, autorytetów, naszego stawiania się często na pierwszym miejscu, szukania najważniejszych miejsc. Otóż właśnie w tej uczcie, którą Chrystus przygotowuje, o której tutaj już powiedzieliśmy, takie jakby fenomeny, zjawiska nie mogą mieć miejsca. Właściwie to, co dzisiaj słyszymy z ust Chrystusa, to właśnie krytyka wszelkiego karierowiczostwa, jakiejś próżności, zabiegania o honory, o zaszczyty, o przywileje, o pierwsze miejsca przede wszystkim, bo to dzisiaj jest tym kontekstem, w którym Jezus no, musi mocnym słowem skorygować pewne postawy. Do nas chyba najbardziej trafia to mocne słowo dzisiaj, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A zatem ta sytuacja dostarcza Jezusowi materiału, który myślę, takiego poglądowego, który jest chyba obecny u każdego z nas w życiu. Mieliśmy niestety te pokusy, każdy z nas, że właśnie jakby no, czujemy, nam się należy coś więcej, powinniśmy być docenieni, powinniśmy być pochwaleni. To wszystko nie ma znaczenia, jak widzimy u Chrystusa. Jak reprezentujemy taki rodzaj pobożności, bo faryzeusze właśnie taki mieli. Dla nich najważniejsze było to, co na pokaz. Im więcej dałem jałmużny, im pięknie się ubrałem, im dłuższe miałem frędzle, to mnie bardziej pochwalili, to potem w synagodze przynależne mi było ważniejsze miejsce. To wszystko Chrystus odsuwa na bok i mówi krótko, wszystko jest darem, wszystko jest łaską, wszystko jest przywilejem, który daje ci Bóg i to musisz odkryć w sobie. W zasadzie tutaj też dzisiaj rozbrzmiewa, jakby wybrzmiewa gdzieś w tle to piękne słowo, które Chrystus pokazał nam na pewnym przykładzie, tym przykładzie faryzeusza i właśnie celnika w świątyni, czy w synagodze na modlitwie, którzy obaj klęknęli, jeden właśnie gdzieś tam w pierwszym rzędzie klęcząc mówi, nie jestem, dobrze Panie Boże, że nie jestem jak ten tam z tyłu i właśnie jestem i chwalony i tak dużo dla Ciebie robię i tak właśnie chętnie Cię do mnie właściwie do życia zapraszam, a ten drugi oczu nie śmiał podnieść. Wiemy, kto wyszedł usprawiedliwiony. Ten, który właśnie zauważył, że w jego życiu wszystko jest łaską, że jedno słowo Boga może przekreślić też całą winę człowieka, jeśli ja właśnie w pokorze, w tej skromności swojej umiem o to poprosić. I właśnie ten kontekst uczty też nam jakby to pouczenie dzisiaj podaje. Więc jeżeli taka sytuacja ma miejsce, trzeba coś skorygować, to uczta ta, która czeka nas, mam nadzieję, w niedzielę, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa, będzie do tego okazją, by naszą postawę wyprostować i wyzbyć się wszystkiego tego, co jest jakimś takim próżnym pragnieniem, bo ono nie ma w oczach Bożych żadnego znaczenia. Tam do Boga prowadzą takie schody, na których nie ma znaczenia, jaką kto stanowisko zajmował, jak wysoko wszedł tu na ziemi, na tę drabinę społecznego jakiegoś tam uznania. Tam wszystko się zmieni. Kto niżej stał, tym szybciej tam się dostanie, więc o to zabiegajmy.
I zapraszamy również Państwa do naszego programu Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że naszym gościem jest i naszym egzegetą ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, halo.
Pan Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza. Chciałam się zapytać,
amen,
czy dobrze myślę, bo kiedy Jezus umył apostołom nogi, oni byli kandydatami w danym momencie na pierwszych kapłanów, tuż przed tak zwanymi święceniami, to powiedział, jeśli cię nie umyję, do Piotra, nie będziesz miał udziału ze mną. O jaki udział chodzi? Czy w kapłaństwie? Bo on kazał myć nogi podobnie tak chyba kandydatom na kapłanom, na kapłanów. A nie chodziło nawet o jakieś uniżanie, poniżanie i tak dalej, tylko po prostu to była konieczność widocznie. To tyle, szczęść Boże.
Tak, o jaki udział chodzi? No, chodzi na pewno.
Tak, jeszcze jesteśmy, pani Krystyno.
No wiem. Nie, bo myślałam, prosimy, że coś ksiądz się pyta.
Prosimy tak, księdza doktora już o
tak,
odpowiedź.
Myślę, że tutaj bardzo dobrze pani myśli, że ta ostatnia wieczerza to przecież właśnie moment ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii, więc w tym musi mieć uczeń mistrza udział. A ten gest właśnie, o którym dzisiaj mówimy, to też pamiętajmy, kapłaństwo, które Chrystus zostawia, jest kapłaństwo nie po to, żeby panowało nad kimś, tylko właśnie służebnym kapłaństwem. Więc ten gest jest bardzo potrzebny. Kandydatom na kapłanów, jak wiemy, i samym już tym święconym nikt nóg nie umywa, bo ten cały okres przygotowania, który Chrystus przeżył z nimi, już był tym takim duchowym obmyciem, dlatego Chrystus nie obmywa całego Piotra, tylko ten moment gestu obmycia nóg podkreśla, że ta postawa ma też właśnie kapłana jako potem ofiarnika, bo zobaczmy, co robi kapłan przede wszystkim. On składa ofiarę, czyli służy. Ma tak dalece nieraz to zrobić, że samego siebie odda. I codziennie właściwie robi jedną rzecz. Składa ofiarę. Złożyć ofiarę, coś poświęcić, to znaczy służyć. Nic innego. Chrystus zrobił to do końca, czyli oddał swoje życie. I ten gest właśnie podkreślił, że to samo jakby zaplanował dla uczniów. Paradoksalnie, no bo im się to zdziwiło, że ich mistrz wykonuje czynność, która tak naprawdę przypisana była najgorszemu słudze w domu, tak naprawdę. Jak kogoś chciał ukarać, ja już to kiedyś tu mówiłem na antenie, no to pan w domu, jak sługa na broju, to go stawiał przy drzwiach i mówił, nogi byś mył teraz, te tutaj brudne, śmierdzące nogi tych ludzi, którzy tam chodzili na boso, to pamiętajmy, że nie w butach, tylko takie obłocone, nieraz obkurzone, oblepione byle czym, a ty masz to szorować. No więc teraz to Chrystus robi i to dziwi. I to jest ten udział właśnie, o którym Chrystus mówi w tej służbie, tej takiej często poniżonej. Ja wiem, że to się może nam nie zgadzać dzisiaj i często kapłan nie jest wcale tak postrzegany i często krytykowany właśnie chyba za to, że nieraz tej służby jest w nas za mało, do czego Chrystus nas też wszystkich powołuje i tego udziału właśnie często jest w nas może za mało, tego połączenia z Chrystusem właśnie w tej służbie uniżonej. Tego my się też uczyć. A o modlitwę was, chyba wiernych, musimy prosić, żebyśmy w tej służbie byli wytrwali i sobie często przypominali, że właśnie do tego nas Chrystus powołał.
Bardzo proszę, halo.
Jezus nauczał, że ten, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Jezus to dał apostołów taki przykład. W ostatniej wieczerzy umywał im nogi, ustanawiając Najświętszy Sakrament, a potem poniósł śmierć męczeńską, kiedy był Bogiem i tak uniżył się po to, aby nas zbawić. Jest to naprawdę wielka nauka dla nas, abyśmy naśladowali Jezusa. Więcej po prostu myślę, że tu chodzi o to, abyśmy byli naśladowcami Jezusa w naszym życiu.
A jak ma pani na imię?
Barbara.
Dziękujemy pani Barbaro, serdecznie pozdrawiam.
Tak, dziękuję. Baba taką kwintesencję nam tutaj podała, oczywiście, bo to wszystko, co dzisiaj tu mówimy, zwłaszcza ten obraz uczty, on po prostu odsyła nas do ostatniej wieczerzy, gdzie dokonują się największe dzieła Jezusa, jakby ukoronowanie tego wszystkiego, co Jezus ze sobą niósł i tam właśnie w sakramencie Eucharystii, którą ustanawia, to wszystko jakby zawarł. Więc za każdym razem, kiedy my uobecniamy Chrystusa na ołtarzu, to wszystko się powtarza, o czym pani powiedziała. No, Chrystus tam jakby na nowo umiera za nas, na nowo się ofiarowuje. Co więcej, w swoim uniżeniu i pokorze jeszcze daje nam się po prostu spożywać, no, łamać, więc nie można dać więcej, to w znakach, które właściwie są niezbędne dla naszej codzienności, więc w tej codzienności chce nam ciągle służyć i być z nami. Jego wędrówka, aby z nami przez życie, tak jak to Łukasz pokazuje w tym obrazie drogi, na której Jezus jest ciągle z różnymi grupami ludzi, środowiskami, nie skończyła się, bo właśnie jest ta ciągle żywa Eucharystia.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Maciej z Lublina.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
witam. Chciałem prosić o kilka słów, jak rozróżnić poniżenie od uniżenia, czyli coś, co jest no, kosztem jakiejś ludzkiej godności od tej służby drugiemu.
Tak. To takie bardzo mądre pytanie, proste, ale myślę, że pan je rozumie, panie Macieju, bo poniżyć... Ja mogę pana zaraz tutaj na antenie i pana zelżę i tutaj zacznę wyzywać na pana, bo mi się nie podoba, że pan zadzwonił. No i to będzie to poniżenie w oczach na przykład przyjaciół pana, bo jutro panu powiedzą, no ten tam się na panu wyżył, bo pan akurat się przejęzyczy na przykład albo gdzieś tam się pomyli, a ja tutaj w nerwach tam do pana nakrzyczę, naskoczę. No to jest poniżenie człowieka, czego nie powinno się nigdy robić i takich przykładów mieliśmy wiele. I one nadal się powtarzają, kiedy człowiek właśnie w swojej pysze próbuje nad innym pokazać swoją władzę, swoją akurat chwilową siłę czy przewagę. I to się działo na przestrzeni dziejów bardzo, bardzo często i bardzo okrutnie nieraz. A uniżenie, no to myślę, jest postawa przede wszystkim samodzielna i dobrowolna. Kiedy ja na przykład, wiedząc, że mam na pewno i swoje jakieś i doświadczenie, i wykształcenie, i jakąś pozycję społeczną, potrafię na przykład właśnie zejść kilka poziomów niżej, pójść do ludzi, nie dbać o jakiś tam dystans, nie podkreślać, że jestem kimś ważnym, podać rękę skromnemu, prostemu człowiekowi, niewykształconemu. Myślę, że to wszystko dostrzegamy. To tak właśnie było z Chrystusem. I on też wiedział, że... Mówi Ewangelia, w pewnym momencie on wiedział, co się człowieku kryje, czyli znał mentalność, charakter. O każdym wiedział wszystko. I potrafił rozmawiać z Nikodemem. I chociaż był jego jakby przeciwnikiem, to miał dla niego czas w nocy i potrafił pójść do jakiegoś trędowatego, od którego wszyscy uciekali. No to jest uniżenie właśnie. A największym to jest właśnie ciągle ten obraz nam dziś wraca, to spotkanie na ostatniej wieczerzy z uczniami. Już powiedziałem o nim przed chwilą, że w tamtych czasach, no to jest wielki wyraz uniżenia, jeżeli mistrz, pan, który przez 3 lata po prostu z zapartym tchem go wszyscy słuchają, uczniowie zwłaszcza, widzą jego chwałę na górze przemienienia, on teraz stawia miednicę, prześcieradło bierze i te ich nogi obłocone myje, no to nie ma większego. Nie musiał tego robić, to jest jego dobrowolna postawa, ale właśnie przez to uniżenie pokazuje swoją wielkość. To myślę, że to rozróżnienie czujemy. Tu dobrowolność, oddanie, a tam po prostu moja agresja, moja złość, często mój gniew, wrogość, to wychodzi w poniżeniach ludzi. I to na pewno i doświadczamy tego i myślę, że to chwytamy gdzieś tam w rzeczywistości. Oczywiście z tą jedną postawę powinniśmy często jakby praktykować i ją polecać, a drugą, może złe słowo użyję, ale takie mi tu przychodzi od razu na myśl, zwalczać i korygować, bo na pewno jest niewłaściwe.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Pana. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Damy.
Barbara Kędra mówi z Gorlic. Właśnie w związku z poniżeniem, uniżeniem. Chciałam zapytać, w sytuacji, gdy ktoś kogoś poniża, jak reagować w takim momencie, czy modlitwą, czy sprzeciwianiem się, czy ewentualnie jakimś innym sposobem.
Dziękujemy za to pytanie, Pani Barbaro.
Myślę, Pani Barbaro, że Pani też przychodzą na myśl pewne zachowania samego Boga Chrystusa, który w takiej sytuacji się znalazł. Poniżeniem na przykład było, jak wiemy, sądzenie Chrystusa. To jest w ogóle taka scena perfidii takiej biblijnej, która gdzieś już miała zapowiedź w księgach historycznych. Pamiętamy tych 2 fałszywych świadków, potem sąd przed arcykapłanem i Pan Jezus tam. No dosyć, no właśnie tak stanowczo i mądrze i roztropnie odpowiada i zostaje uderzony, pobity w zasadzie przez sługę arcykapłana i on wtedy mówi do niego, tak odpowiadasz arcykapłanowi, znaczy też jakby zarzut, że poniżasz tu arcykapłana. I Pan Jezus też zostaje właśnie zelżony, poniżony w tym momencie jako też pewien nauczyciel, autorytet w tym czasie i jak odpowiada, no właśnie z wielką mądrością, z wielkim wyczuciem, jeśli jest coś złego w tym, co powiedziałem, to udowodnij, a jak nie, to dlaczego mnie bijesz? Więc w takich sytuacjach poniżenia, to chyba potrzeba, my się tego musimy uczyć oczywiście, to nie jest od razu jakby, to często wiemy, że jesteśmy w tym słabi, nam nieraz takich argumentów brakuje, ale tej mądrości nam potrzeba, roztropności, o którą dzisiaj też Syrach jakby apeluje. Tego uczymy się od Chrystusa. Im częściej słyszymy Ewangelię, Jego słowo pouczenia, to będziemy wiedzieli, jakie postawy On zajmował. Ale myślę, że troszkę prowokacyjnie Pani pytała o to. Na pewno modlitwa jest tutaj czymś dobrym. Ja nie wiem tylko, czy w takim momencie takiego błyskawicznego poniżenia, kiedy, bo takie się zdarzają, takiego naskoczenia na nas, my jesteśmy w stanie to zrobić. Ja jedno tylko powiem. My w takiej sytuacji, i to Chrystus podkreśla też, i właśnie ta scena przed Sanhedrynem to podkreśla także, mamy prawo bronić się. mamy prawo reagować. Poniżenie, nie wolno ludzi poniżać, po prostu. To chce Bóg powiedzieć. I mamy prawo reagować, odpowiadać. Nie oczywiście, nie agresją, nie brutalnością też w odpowiedzi na to, bo to jest taka też pierwsza jakby reakcja człowieka, jeśli mogę, jeśli czuję się na siłach, to będę przede wszystkim bardzo też ja i agresywny w tym momencie. Ale jeśli tego na to nam nie wystarcza sił, to po prostu też z godnością umieć się w jakiś sposób bronić, bo ta postawa na pewno nie jest dobra, takiego poniżenia i nie wolno tego czynić, nie wolno ludzi deptać, więc mamy prawo tutaj do pewnej obrony. Myślę też, tak jak też Pismo Święte podpowiada w wielu momentach w takich sytuacjach, Bóg czasami, zaufajmy Mu, podpowiada jak reagować. Nawet my o tym dziś nie wiemy. To jest to słowo, które gdzieś tam Chrystus powiedział pięknie do apostołów, to Duch Święty będzie przez was przemawiał w takim momencie, kiedy będą właśnie za wiarę, za waszą postawę niezłomną chcieli was poniżyć, ośmieszyć, to trzeba też tutaj troszeczkę ufności. A jak starczy argumentów, to zawsze mamy prawo do obrony w takiej sytuacji.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom.
Boże.
I jednocześnie Bóg zapłać za ważną porcję tej Bożej mądrości. Jest dobrze, uważam, jeżeli uświadamiamy sobie, że wszelka mądrość właśnie pochodzi od Boga, ma swoje źródło w Bogu. A jeżeli tak jest, to znaczy, że ona, ta mądrość ma wymiar nieograniczony, nieskończony, a więc każdy i w każdej chwili może z niej zaczerpnąć. Ale jednocześnie jest potrzebny pewien warunek, który właśnie w mądrości Syracha został zapisany, że musi być ten, który po prostu chciałby z niej zaczerpnąć, nastawiony na słuchanie. I tam jest takie bardzo ładne zdanie, że ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca. I to słowo, ono bardzo dobrze koresponduje również z pierwszym błogosławieństwem, które Pan Jezus wygłosił na górze wśród ośmiu błogosławieństw, które mówi, że błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bo to ubóstwo w duchu właśnie oznacza tą skłonność do ciągłego przyjmowania, otwartość na to, co Bóg mówi. No ja Ewangelia to już tak bardzo, no powiedzmy sentencyjnie to ujmuję, że rozumiemy to, że wielkość człowieka to polega na tym, że ma umiejętność bycia małym. Natomiast małość człowieka polega na tym, że on ma pragnienie bycia wielkim. I teraz ta postawa pokory jeszcze bardzo owocuje właśnie taką zdolnością pochodzącą od Boga, że w relacjach międzyludzkich, niezależnie kto jest, powiedzmy, winien zakłócenia tej relacji, zawsze człowiek pokorny umie pierwszy wyciągnąć rękę do pojednania i nic na tym nie traci. Zresztą Pan Jezus to jeszcze podkreśla tam w tym słowie, prawda, że jeśli twój brat ma coś przeciwko tobie, a idziesz przed ołtarz, to najpierw zanim zaniesiesz swój dar, to się pojednaj. Bo w tym wszystkim liczy się to, nie jak ludzie na to spojrzą, tylko jak mnie oceni Bóg. To wydaje mi się jest takie właśnie, żeby wciąż w centrum stawiać Pana Jezusa, który się naszemu życiu bez przerwy przygląda. To może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
No też bardzo dziękujemy, bo to taki uzupełniający, piękny komentarz do tego tutaj wszystkich tych pięknych słów, które dzisiaj rozważamy. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, tylko tutaj to jest bardzo ważne właśnie to słowo z Księgi Syracha, ono też jakby inny temat jeszcze tutaj dotyka, innego tematu rozwija, to słowo o słuchaniu właśnie. No nie ma wątpliwości, że słuchanie jest konieczne, aby w ogóle wierzyć. To też wiemy o tym i to Pismo Święte podkreśla, że wiara bierze się ze słuchania. Człowiek, wiemy, to też jest bardzo piękna postawa, nieprzypadkowo Syrach o niej mówi, bo ten, kto umie posłuchać, jest posłuszny właśnie, ma otwarte ucho, to znaczy też jest pokorny, to znaczy uznaje nad sobą autorytet, po prostu ma czas, żeby się otworzyć na jakieś słowo, ma czas, żeby się zatrzymać. Dzisiaj bardzo trudna sprawa. Raczej chcemy przemawiać, mówić, udowadniać, że my mamy rację. Dzisiaj niewielu jest tych, którzy chcą słuchać. Ja się cieszę, że tutaj jest takie grono, te telefony o tym świadczą. Nie mnie, bo to ja nie jestem dzisiaj, za następny tydzień będzie kto inny, ale jest właśnie ciągle słowo, które do nas trafia, słowo wiary, słowo zasiewu, a nasze uszy są taką glebą, która ma właśnie pozwolić temu słowu kiełkować, wpadać i z tego jakby rodzi się potem coraz większe przywiązanie nasze do Boga, a więc to słuchanie jest tutaj nieodzowne. Jeśli chcemy być ludźmi Bożymi, musimy słuchać. Po to też jesteśmy w Kościele. Nie po to, żeby tam dyskutować, ale idziemy, mam nadzieję, z radością, z ochotą, żeby mieć takie miejsce właśnie, gdzie będziemy słuchać. Człowiek, aby być pewni człowiekiem, to dzisiaj Cyrach podpowiada, wielkim uznanym w oczach Bożych, musi mieć czas na słuchanie tego Boga, tego Pana. I wtedy rodzi się wiara. Albo ona się pogłębia, czy umacnia.
Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie.
Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy, Szanowny Boże.
Tadeusz ze Śląska. W przeczytanej urywku Ewangelii jest mowa o uczcie i pierwszą taką ucztą, pamiętamy, była uczta w Kanie Galilejskiej, gdzie był zaproszeni uczniowie. I podejrzewam, że w każdej z uczt jest wspólnota. I Pan Jezus przy powieści mówi, naucza tam, gdzie jest wspólnota. Jest. Czy można, no u nas w Kościele, gdy przychodzimy, no nie zawsze, nieraz się nie znamy i wychodzimy. I jeżeli ktoś chodzi tylko w niedzielę, to tylko przyjdzie te 45 minut i no, tak mi się wydaje, że nie zawsze jest ta wspólnota. Jeżeli można by kilka zdań na ten temat. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Teraz bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos, bo też to jest bardzo słuszne. Słuszna obserwacja, słuszny wniosek. Oczywiście tak jest, Pan Jezus, to będzie następnym tygodniu w zasadzie teraz w Ewangeliach codziennych, to podkreślenie tego wymiaru publicznego działalności Chrystusa, który od tych bardzo takich wąskich kręgów swoich krewnych, najpierw rodziny, potem idzie do teraz właśnie większej wspólnoty i chce ją zawiązywać. Wszyscy ci, którzy go słuchają, mają być coraz bliżej siebie, mają jakby no to, co on niesie ze sobą, to przesłanie miłości praktykować, a wtedy ta wspólnota się umacnia. I to pouczenie dzisiejsze jest tego też przykładem. Niemniej jednak, ja myślę tak, to, co dzisiaj przeżywamy, bo tutaj chodzi na pewno pewien taki troszkę jakby wybrzmiewa żal i ma tutaj nasz słuchacz bardzo dużo racji, że w Kościele jesteśmy często taką anonimową, jakby prywatną, taką zbieraniną troszkę takich ludzi wierzących indywidualnie. Przychodzimy każdy dla siebie, siada gdzieś tam w milczeniu, przeżywa ten czas z Bogiem i potem wychodzi i czasem go życie parafialne, życie innych nie interesuje, czasem jestem w ogóle kogoś w jakiejś wspólnocie. Ale plan Boży jest taki, że Kościół ma być jedną wspólnotą, my od tego planu nie możemy odejść. I to, co dzisiaj tu Jezus mówi, to, no to jest jakby nawiązywanie coraz szersze, włączanie w tą wspólnotę, zwłaszcza to potem święty Jakub podkreśli, nie może być takiej wspólnoty, gdzie ktoś jest, czuje się wykluczony, bo gorzej wygląda, bo inaczej myśli, bo jest biedniejszy na przykład. To też dzisiejsza Ewangelia podkreśla. I na pewno jest to cel, oczywiście my go budujemy, ale to, jak ona się, ta wspólnota ukształtuje, na pewno zależy od nas samych. Na pewno od duszpasterza, na pewno od aktywności pewnych grup, liderów takiej wspólnoty i od nas samych, na ile my chcemy tych ludzi poznawać nawzajem z nami, uczestniczących w danej Eucharystii. Tutaj się to nie zmieni. Nikt nas na siłę do pewnych rzeczy tutaj nie zmusi. Jezus też. To jest zawsze to, co Jezus mówi, propozycja. On do tego faryzeusza dzisiaj też mówił, ja ci to teraz powiem, a co ty z tym zrobisz, to jest twoja sprawa, jesteś wolny, ja ci tego nie każę, ja to nie jest mój rozkaz, ja ci tego nie narzucam, właśnie cię nie poniżam przez to, tylko skorzystaj z tego, jak chcesz, to wykorzystaj na przyszłość, żeby w twoim domu była większa wspólnota. No też się jakby rozszerza, bo właśnie to usztawkanie to jest jakby, tam wspólnotą jest przede wszystkim grono uczniów, tam przed nimi Bóg czy Chrystus uczynił ten cud, oni w niego tam najpierw jest powiedziane u Jana, uwierzyli, potem idzie to coraz dalej, coraz większe rzesze wierzą w Chrystusa. No właśnie, więc ta niedziela i tu znowu ta obserwacja piękna, no niech będzie takim może wstępem, żebym ja się moją wspólnotą, gdzie przynależę, trochę bardziej zainteresował. Niektórzy nieraz, ja takie mam doświadczenie też, że przychodzą do kościoła i są w tej wspólnocie, są na Eucharystii, dokładnie nawet nie wiedzą, jak się proboszcz nazywa, albo wikariusze jacy są, choć są przedstawiani, no po prostu jakiś tam ksiądz się nieraz tak określa lub inaczej, jakiś blondyn, albo tam ten czarny, albo jakiś wysoki, nawet się nie wie, kto jakim duszpasterzem jest. Może tym się najpierw też zainteresujmy, bo to tak bardzo taki mocny i słuszny głos dzisiaj tutaj też, żebyśmy idąc do wspólnoty, tę wspólnotę też tworzyli.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Zachodnia Pomorskiego. Ja chciałem tylko nawiązać do wypowiedzi pana Pawła z Płockiego. Ja się z tą wypowiedzią w ogóle nie zgadzam. Nie należy wyciągiwać pierwszemu ręki do pojednania, bo to tylko zło rozuchwala. Należy tylko sobie pielęgnować taką gotowość do pojednania, ale w żadnym wypadku pierwszemu ręki nie wyciągiwać. Tak jest moje doświadczenie życiowe. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
No też, o taki mocny, gwałtowny głos. Tak, to też jest, to we wszystkim też Ewangelia podpowiada, to trzeba być takim trochę przebiegłym, jak to mówi nam Chrystus, jak węża, takim roztropnym, prawda, jak i czasem jak gołąb, takim pokornym, to są różne obrazy i tutaj na pewno, to jest ja myślę, że tutaj nasz słuchacz takiego bardzo osobistego dziś doświadczenia przemawia. Tak, to jest dobre, że pielęgnujemy, zawsze jesteśmy gotowi. Ktoś tu gdzieś, takie były plakaty w Toruniu na przystankach rozwieszone, że nasza bezradność, czyli albo nierobienie niczego właśnie rozuchwala to i bierność rozuchwala przemoc na przykład, ale ta gotowość musi być, to prawda, no bo to często właśnie ja myślę w tej wypowiedzi i to dobrze wybrzmiewa, że czasami my jakby niewłaściwie rozumiani z tym chęcią pojednania, dajemy przyzwolenie na dalsze złe czyny. Ten, kto jest właśnie jakby zapatrzony, zacietrzewiony, agresywny, to on widząc w takim geście pojednania, on odczytuje tego gest słabości. Więc na pewno w dozowaniu tego pojednania też musimy być, czy ukazywaniu go, bardzo rozsądni, roztropni, umiejętnie to czynić, bo czasami możemy przyzwolić na jeszcze większe rozlanie zła. To jest prawda. I tutaj no uczymy się po prostu tego. Ale w nas, w chrześcijanach, zawsze musi być ta też gotowość pewna, tak jak tu pan podkreślił, do wyjścia naprzeciw, do dialogu, do rozmowy, do wyciągnięcia ręki.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dowód mojego przedmówcy. Nie zgadzam się z nim, że nie należy pierwszemu ręki wyciągnąć. Też mam takie doświadczenia życiowe, że różne przykrości mnie spotykały, ale odkąd spotkałem Jezusa, wszystko się zmieniło. Trzeba patrzeć okiem nie ludzkim, ale okiem Chrystusa, sercem drugiego człowieka mierzyć. W życiu nas wiele rzeczy spotyka, i nie jednemu by można powiedzieć to czy tamto, czy zrobić krzywdę. Nie chodzi o to. Trzeba kochać mimo wszystko. Czasami jest źle, ale jak się jest z Jezusem, żyje się na co dzień i ma się tą świadomość. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, to trzeba kochać i przebaczać. Mimo tego, że jest źle, z Chrystusem jest dobrze. Dziękuję wszystkim kapłanom za te wspaniałe katechezy, bo jadę samochodem, zatrzymałem się i właśnie tak wysłuchuję właśnie tych wszystkich dobrych i ciekawych rzeczy. Chwała Panu za to, że jest Rady Maria. A jak w miarę możliwości wspieram, ale jak jeszcze raz chciałem powiedzieć, idzie się z Chrystusem przez życie, to wszystko jest piękne. Wstajesz rano do pracy, widzisz, że słoneczko świeci. I dziękujesz za to Bogu, że masz zdrowe ręce, zdrowe nogi, że możesz chodzić, pracować, oddychać. Wieczorem jest czas, samochód, wsiadasz, jedziesz się z Chrystusem spotkać w Eucharystii. Jest Kościół, jest wspólnota. Idziesz. Widzisz, masz żonę, masz wspaniałe dzieci. To jest szczęście, to jest radość, którą daje Chrystus. I z Maryją, jak się trzyma, to mimo, że jest czasami źle, to jednak człowiek otrzymuje właśnie taką wspaniałą duchową pomoc. A nade wszystko chciałem bardzo podkreślić, jak się współpracuje z Duchem Świętym, to wtedy jest naprawdę coś wspaniałego. Człowiek chodzi i modli się w ciszy, dostrzega innych ludzi, dostrzega ptaszki, mrówki. No i to wszystko, co nas, kochani ojcowie i bracia, otacza. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Dziękujemy, bo myślę, i w jednej, i w drugiej wypowiedzi przemawia dużo takiego uczucia, ja bym powiedział, nawet troszkę emocji i tego dobrego doświadczenia, może tam u poprzedniego słuchacza takie gdzieś tam zranienia chwilowego. No właśnie teraz ta wypowiedź nam pokazuje, że może przez życie idąc właśnie blisko Boga, z Bogiem w sercu, z czasem różne rany się zasklepiają, leczą, człowiek więcej rozumie, trzeba się na wiele spraw otwierać. No i właśnie nasze spotkania temu służą. Mamy różne doświadczenia, bo każdy z nas, nie ma takich chyba osób, które by nie doświadczyły trudnych momentów. Właśnie tego, cośmy tutaj przed chwilą też po imieniu nazwali, czyli poniżenia, wtedy nam jest trudno na pewno rękę wyciągnąć. Ale właśnie to jest też piękne, że ktoś, kto idzie z Bogiem w prostych sprawach, w prostych znakach, też dostrzega Jego obecność, to właśnie koi rany, leczy jakieś trudne momenty. I rozumiemy, zaczynamy tego Boga jeszcze bardziej słuchać i w wielu sytuacjach jakoś sobie na nowo inaczej radzimy. No trzeba, jesteśmy ciągle w drodze, tak jak i Chrystus był w drodze, w różnych środowiskach nas Bóg stawia i ciągle szukamy nowych rozwiązań. Właściwie ten jeden fundament, bo ciągle też z tego dzisiejszego rozważania płynie ten wniosek najważniejszy, na którym opiera się wszystko. To jest jakby bycie wiernym temu najważniejszemu przykazaniu, zasadzie, którą Chrystus też w różnych kontekstach Ewangelii podkreślił. Miłość Boga, no właśnie, i w stworzeniu, i w Kościele, i miłość bliźniego. Często bezwarunkowa, często właśnie jako ta gotowość przebaczenia, często jako już, jeśli to dojrzewa we mnie, gotowy gest, nawet jeśli to jest ktoś tam zacietrzewiony, to staram się, uczę się przebaczać po prostu. Bardzo proszę, chyba już ostatni telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Też z tej audycji słucham. Chciałam powiedzieć odnośnie tych ostatnich telefonów, dwóch albo trzech się odnieść, odnośnie przebaczenia i odnośnie postawy takiej pokornej, czy tej wyciągniętej ręki, że to nie jest zawsze tak, że jak się, to co Pan przed chwilą powiedział, nie każdy ma rodzinę, nie każdy ma pracę. Nie każdy ma, znaczy może ma swoją rodzinę, na przykład może nie może założyć rodziny. Mhm. Nie każdy jest zdrowy. Mhm. I czasami trzeba umieć Bogu dziękować za trudne rzeczy, mhm, albo za to, że czegoś nie ma w tej chwili. A odnośnie tego, że druga osoba może poniżać i czy wyciągnąć do niej rękę, to się zgadzam trochę z tym Panem, że nie zawsze jest tak, że to trzeba chyba czekać na to, aż ta druga osoba też trochę dojrzeje do tego pojednania, do tego, że nie zawsze jest tak, że jak się wyciąga tą rękę, to ta osoba chce się pojednać, bo ja miałam takie doświadczenie, że bliska mnie osoba nie chciała się ze mną pojednać, mimo tego, że trochę było winy z jej strony, była wina z mojej strony, ale mimo mojej postawy gotowości pojednania, ta osoba się nie chciała pojednać. I to nie jest zawsze nasza wina. I chyba taką jedną postawą to jest powierzenie jej Bogu i modlitwa za nią. I nie wiem, jakaś może sama postawa taka chrześcijańska w życiu pokazania, znaczy to jest bardzo trudne. Szczególnie jak się z tą osobą często obcuje na co dzień albo bardzo często. I jeszcze chciałam powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że jak się żyje z Bogiem, to drugi człowiek akceptuje. I że drugi człowiek przyjmuje, chce takiej miłości, jaka wypływa z bliskości z Chrystusem. Nie każdy człowiek tego chce. I we współczesnym świecie właśnie wiele osób odrzuca taką miłość. I wolą taką miłość mniej zobowiązującą. Bo wiadomo, że jak się chce żyć zgodnie z wolą Bożą i z przykazaniami, to można być odrzuconym. To można być właśnie można zostać samemu. Można zostać tylko samemu z Chrystusem i być odrzucanym przez świat, czy przez świat, ale też czasami przez bliskie osoby. To jest bardzo przykre.
Dziękuję Pani za ten głos i pozwólmy jeszcze księdzu doktorowi skomentować
tak,
ten
bo
głos.
To taki głos bardzo mądry i na pewno tutaj wiele rzeczy, my ciągle tutaj podkreślamy się, i to będzie tak zawsze. My nigdy nie znajdziemy w tych my wiemy, jaka jest prawda ta najważniejsza, jaki jest wzór ten niedościgniony, jakim jest Chrystus, ale w naszej postawie każdej życiowej i w tych momentach cierpień i trudnych sprawach my się ciągle uczymy, się też poszukujemy, my jesteśmy w postawie tego syna Sesyracha, który słucha mistrza i ciągle koryguje swoje życie. I oczywiście idzie człowiek przez takie bardzo piękne momenty, kiedy właśnie jest akceptowany, radosny, ma bliskich, ma krewnych, ma przyjaciół i oni też podzielają jego poglądy, idzie przez ciemną dolinę, o której mówi psalm 23 i będzie odrzucony, bo i Chrystus taką poszedł, taką samą drogą miał te momenty, zobaczmy dzisiaj też i wielkiej popularności, i zapraszany i tak dalej, miał momenty, kiedy jest właśnie ta ciemna dolina i zostaje sam z Ojcem i nikt tam właściwie z nim nie poszedł. Uczniowie wzięci, niby najwięksi przyjaciele zasnęli, nie czuwali, on zostaje na krzyżu sam i to jest nasze doświadczenie. Ale też myślę właśnie, to się też zawiera jakby w tym stwierdzeniu, że jesteśmy solą świata. Sól nie zawsze jest jakby, ona jest potrzebna, żeby nadać szlachetność i smak, ale czasem i pali. I tutaj też jest ten moment właśnie, o którym słuchaczka podkreśla go pięknie, że jest czasem moment, taki moment, że zostanę sam, bo za bardzo jakby jestem wyrazisty, za bardzo jakby boli moja postawa innych. Tylko jak chcę powiedzieć, no nie ma innej miłości niż ta naprawdę Chrystusowa. To, że człowiek idzie na łatwiznę, że jej nie chce, to jest tylko właśnie na razie rozmijanie się. My nawet i w modlitwie właśnie polecajmy takich ludzi, bo jak ktoś tej żywej miłości Chrystusowej nie spotka, no to rozmieni się z zbawieniem, więc o to też jakby zabiegajmy. To niech będzie też taki nasz gest właśnie dbałości o innych, ten gest pojednania. Ja już nie chcę tu przedłużać. Jeszcze tylko na koniec chciałbym taki krótki cytat z Ojca Świętego Benedykta XVI, bardzo pięknie, jakby dzisiaj ujmujące to chyba wszystko, cośmy tu powiedzieli. On powiedział kiedyś tak, to jest dokładnie z pewnej homilii, którą wygłosił w 2007 roku do młodzieży w Loreto, powiedział takie słowa: każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Mówi dalej papież, ta perspektywa ukazana w Piśmie Świętym stanowi szczególną prowokację do kultury i wrażliwości współczesnego człowieka. To jest właśnie to wszystko, co myśmy powiedzieli. To jest prowokacja często, to nasza postawa właśnie pokory. Człowiek pokorny jest postrzegany jako ustępliwy, przegrany, o to co dzisiaj właśnie tutaj nasza słuchaczka na koniec powiedziała, jako ktoś, kto nie ma światu nic do powiedzenia, bo zostaje sam właśnie, nikt go nie chce słuchać. A jest to przecież główna droga i nie tylko dlatego, że pokora jest wielką cnotą człowieka, lecz przede wszystkim dlatego, że pokazuje sposób postępowania samego Boga. Myśmy mogli dodać, bo tu już jest koniec tego cytatu, bo też Bóg został sam i uważany był za przegranego. A właśnie tą postawą wygrał wszystko i nas zbawił. W tym potrzebna jest wielka nadal mądrość i nasza postawa wiary, że właśnie taką postawę przyjąć się opłaca. Nawet jak czasami Bóg przez jakąś nawet długotrwającą ciemną dolinę nas prowadzi, to warto wytrwać i nie rezygnować.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Tomaszowi Tułodzieckiemu, który
nie ma za co, szczęść Boże, dziękuję, że mogłem się tutaj też spotkać na antenie i z ojcem Marcinem i ze słuchaczami. Było mi bardzo miło, żeśmy tyle owocnych, różnych wniosków pięknych dzisiaj tutaj ze Słowa Bożego wyciągnęli. Mam nadzieję dla naszego życia i trochę się tym słowem umocnili nawzajem.
Wielkie Bóg zapłać.
Dziękuję.
Również dziękuję wszystkim, którzy łączyli się razem z nami i którzy uważnie też słuchali tej audycji, szukając Słowa Bożego.